Dzień dobry, słuchają Państwo podcastu pod najwyższym napięciem polskich sieci elektroenergetycznych, realizowanego we współpracy z portalem wysokienapięcie.pl. Tłumaczymy w nim, jak działa system elektroenergetyczny i rynek energii. Opinie ekspertów spółki wypowiadających się w podcaście nie są oficjalnym stanowiskiem PSE. Nazywam się Bartłomiej Derski, jestem dziennikarzem portalu wysokienapięcie.pl i będę mieć przyjemność poprowadzenia dzisiejszej rozmowy. A moim Państwa gościem jest Włodzimierz Mucha, wiceprezes zarządu PSE, nadzorujący realizację inwestycji. A przypomnę, że tych inwestycji jest całkiem sporo, bo rozbudowa sieci przesyłowej w Polsce według planu na najbliższe 10 lat będzie kosztować około 14 miliardów złotych i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Powoli kończy nam się, miejmy nadzieję, pandemia. Możemy już wracać do normalnego funkcjonowania. Wiem, że pandemia dotknęła dość mocno inwestycje na przykład dystrybutorów energii. Mieliśmy bardzo wiele sygnałów od na przykład firm, które budowały osiedla mieszkaniowe, że przedłużały się te inwestycje w doprowadzenie mocy do tych budynków. Tam mowa o pewnie wielu inwestycjach, natomiast dotykających zwykle raczej dziesiątek lub ewentualnie setek osób. Natomiast te inwestycje, które realizuje PSE, no dotykają właściwie milionów osób, bo pojedyncze przecież stacje czy linie mogą spowodować problemy z zasilaniem ogromnych części kraju. Dlatego chciałbym zapytać, czy ta pandemia też dała się odczuć w tych inwestycjach, które Państwo prowadzicie?
Dzień dobry, witam Państwa. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbyt nonszalancko, bo pandemię traktujemy z pełnym respektem, natomiast nasze inwestycje w sieć przesyłową mają taką wagę dla gospodarki, dla systemu elektroenergetycznego, że nie mogliśmy się zatrzymać. Oczywiście pierwsza fala, trudno było się w tej chwili tak na początku zorientować, jak to się będzie dalej rozwijało. Oczywiście pewne przeorganizowanie, pewna zwiększona mobilizacja po naszej stronie, po stronie naszych wykonawców była wymagana, tak by utrzymać proces i dalej realizować te inwestycje. Widzimy dzisiaj, że był to właściwy kierunek, ponieważ pomimo tego, że zatrzymaliśmy pracę na trzech obiektach, na dwóch obiektach zatrzymaliśmy sami, po to, by chronić naszych pracowników, po to, by chronić pracowników firm wykonawczych. Uważamy, że to był dobry krok. Spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem ze strony wykonawców. Tarcze antykryzysowe, które się pojawiły ze strony rządu, też pozwoliły jak gdyby spokojnie w taką przestrzeń wejść. Przeorganizowaliśmy się po to, by zadbać o bezpieczeństwo pracowników. Wprowadziliśmy nowe procedury, pewne schematy bezpieczeństwa, funkcjonowania naszych zasobów osobowych i zasobów osobowych wykonawców na naszych obiektach. Szczęśliwie nie mieliśmy żadnych, powiedzmy, takich niepokojących sytuacji związanych z zdarzeniami takimi pandemicznymi, tak, nazwijmy to w ten sposób. Także uważamy, że to był po prostu dobry ruch w dobrą stronę. Przyszła później druga fala, byliśmy już do niej przygotowani, mieliśmy te procedury przygotowane tak, jak sprawdziły się właśnie podczas pierwszej fali, a jak gdyby takim potwierdzeniem jak gdyby wykonania właściwie tych naszych planów, naszych zobowiązań względem otoczenia było to, że plan inwestycyjny wykonaliśmy na poziomie 95% w nakładach. Także uważamy, że w okresie pandemii było to dobry wynik. Pamiętajmy, że plan był przygotowywany jeszcze wtedy, kiedy o pandemii nie myśleliśmy. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jak słyszeliśmy o niej. Już tam powiedzmy gdzieś na wschodzie się pojawiały już pierwsze sygnały. Mamy wykonawców właśnie z tamtych stron. Mieliśmy już pierwsze sygnały o tym, że będzie to coś dużego. Natomiast nie wiedzieliśmy jeszcze, jaki to będzie głębokość, jaki zakres wpływu dla naszego, powiedzmy tutaj, obszaru. W tym okresie, co ważne, załączyliśmy też kilka nowych obiektów liniowych. W takiej skali, ja nie przypominam sobie, pracuję już w tej firmie kilkanaście lat, nawet podczas kończenia projektu Polska-Litwa było to 5 dużych inwestycji liniowych. Myśmy w 2020 roku załączyli 7 nowych linii. To uważamy, że to jest całkiem niezły wynik, pomimo tego, że była pandemia, pomimo tego, że jest tak zwany boom budowlany na rynku w tej chwili, czyli dostęp do materiałów, dostęp do siły roboczej, dostęp do podwykonawców jest utrudniony oczywiście, ale uważamy, że zakończyliśmy ten rok z powodzeniem.
Spoglądam na mapę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, która wisi obok nas i tam mamy te kolejne długie na 100, czasami 200 kilometrów odcinki sieci z datami oddania 2020-2021. Tam mamy wiele linii północ-południe. To jest chyba dzisiaj ten główny kierunek inwestycyjny, prawda?
Tak, jak najbardziej. Linie północ-południe, pierwotnie te stare linie dosyłające energię na północ kraju, będą niewystarczające dla przyszłych potrzeb systemu elektroenergetycznego. Musimy zamienić te linie na nowe linie, 10-11-krotnie z wyższymi przepustowościami. Także budujemy właśnie te linie ze Słupska w kierunku Poznania, ze Gdańska w kierunku Bydgoszczy i Pątnowa. Część z tych linii, właśnie wspominałem, spośród tych 7 to będzie załączone zostały w 2020 roku, natomiast kolejne planujemy w 2021 roku. Już mamy całkiem niezły urobek, bo już 4 linie w tym roku zostały załączone i jeszcze 4 planujemy w tym roku zrealizować.
To jest kwestia bezpieczeństwa zasilania obszarów, czy w ogóle zmiany sposobu generacji energii w Polsce, bo jak wiemy, coraz więcej wiatru na północy kraju powstaje, coraz mniej wobec tego pracują te elektrownie węglowe, głównie na Śląsku i na południu kraju.
Oczywiście dwa razy tak, ale to drugie tak jest dużo, dużo, dużo większe. Takie, powiedzmy, obszary jak aglomeracja gdańska potrzebuje energii elektrycznej. To jest prężnie rozwijający się, powiedzmy, obszar. Taki węzeł odbiorczy, szeroko pojęty. Z pewnością gdańszczanie potrzebują bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Z tego też powodu realizujemy linie. Natomiast nie realizowalibyśmy ich w takiej skali, gdyby nie zmiana struktury wytwarzania w krajowym systemie elektroenergetycznym. Mamy świadomość wycofywanych bloków na Śląsku, mamy świadomość budowanych nowych mocy wytwórczych na północy kraju. Północ kraju, preferencyjne warunki lokalizacyjne dla far wiatrowych lądowych, far wiatrowych morskich. Stąd też te linie, które dzisiaj budujemy, one oczywiście podejmowaliśmy decyzję jeszcze nie mając jak gdyby pełnego obrazu skali rozwoju energetyki wiatrowej morskiej, natomiast one z pewnością będą wykorzystane jak gdyby po to, by odprowadzić energię elektryczną generowaną w morskich farmach wiatrowych w głąb systemu elektroenergetycznego. One nie będą wystarczające, będziemy potrzebowali jeszcze szeregu nowych linii, nowych stacji, ale to, co do tej pory zrobiliśmy, to, co w tym roku skończymy, z pewnością będzie efektywnie wykorzystane dla przyszłości.
No i na północy kraju, oprócz gigantycznych inwestycji w morskie farmy wiatrowe, szykuje nam się też równie gigantyczna inwestycja w pierwszą elektrownię atomową. Czy to też, to też już jest inwestycja, którą PSE bierze pod uwagę przy rozwijaniu sieci, tak aby i te morskie farmy wiatrowe, i atom, one były w stanie tą energię pociągnąć z północy na południe kraju?
Oczywiście, że tak. Pomimo tego, że jeszcze nie jest złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla pierwszej elektrowni jądrowej, my planując rozwój systemu elektroenergetycznego musimy brać pod uwagę jak gdyby potencjalne nowe lokalizacje elektrowni jądrowej. Stąd też te wszystkie linie elektroenergetyczne, które budujemy, one będą również jak gdyby odprowadzały energię elektryczną z elektrowni jądrowej. Czekamy na wybór lokalizacji po to, by wyjść i z jednoznacznym przekazem, jaką strukturę sieci byśmy widzieli na północy kraju. Oczywiście mamy ją przemyślaną już w tej chwili. Czekamy na rozstrzygnięcie lokalizacji. Czy będzie to, nazwijmy to, stara lokalizacja żarnowiecka, czy będzie to gmina Choczewo. Będziemy przygotowani do tego, by wyjść do społeczeństwa i dyskutować o nowej infrastrukturze w tamtym obszarze. Tamten obszar jest bardzo dynamicznie i gęsto usiany tymi liniami przyszłymi. Będzie dynamicznie i gęsto usiany liniami elektroenergetycznymi. Dlatego też konsultacje będą kluczowym tematem, który będziemy musieli przejść z naszymi interesariuszami.
No właśnie, bo północ kraju to też kolejna jeszcze ważna inwestycja, nie tylko wytwórcza, ale połączenie międzynarodowe. Przygotowujemy linię morską, która będzie biegła dnem Morza Bałtyckiego na Litwę, dzięki czemu chcemy pomóc naszym sąsiadom z Litwy, także Łotyszom i Estończykom, przyłączyć się do zachodnioeuropejskiego systemu elektroenergetycznego.
Jak najbardziej tak, czujemy dużą solidarność tutaj z kolegami Bałtami szeroko pojętymi. Chcemy wspierać ich dążenia związane z synchronizacją z Europą kontynentalną, realizując zobowiązania brukselskie, które polski rząd zawiązał w 2018 roku, w połowie 2018 roku. Podjęliśmy się wspólnie z operatorem litewskim budowy łącza prądu stałego pomiędzy systemem litewskim a systemem polskim. Będzie to linia prądu stałego łącząca naszą stację Żarnowiec z planowaną nową stacją Darbenai na Litwie. Połączenie będzie miało przepustowość 700 MW. Jest to wyjątkowy projekt, nazwijmy to, z naszego portfela projektów inwestycyjnych, ponieważ opiewa na kwotę około 3 miliardów złotych w przeliczeniu na złotówki. Współpracujemy z operatorem litewskim. Podzieleni jesteśmy rolami w tym projekcie. My realizujemy budowę dwóch wstawek po stronie litewskiej i po stronie polskiej. Koledzy z Litgridu zapewniają dostawę i ułożenie kabla na dnie Bałtyku. Projekt wyjątkowy, ponieważ przechodzimy aż przez trzy strefy ekonomiczne morskie. Polską, litewską, szwedzką. Szereg uzgodnień trzeba było poczynić. Jesteśmy właśnie po zakończeniu tego całego procesu. Ważna rzecz zaistniała w zeszłym tygodniu. Podjęliśmy wspólnie z operatorem litewskim decyzję inwestycyjną. To taki, powiedzmy, umowny kamień milowy, który podejmuje jedna i druga strona. On wiąże się z pozyskaniem wszelkich zgód korporacyjnych i zapewnieniem finansowania. Mamy to skompletowane po jednej i po drugiej stronie. Zatem przechodzimy z fazy przygotowawczej do fazy wdrożeniowej. Faza wdrożeniowa rozpocznie się przetargami. Zarówno Litwini przy naszej współpracy ogłoszą postępowanie na dostawę i ułożenie kabla na dnie Bałtyku, natomiast my jeszcze, myślę, w czerwcu powinniśmy dać radę ogłosić postępowanie na budowę dwóch wstawek elektroenergetycznych, konwerterowych dla tego właśnie połączenia.
No właśnie, bo zwykle synchronizuje się systemy elektroenergetyczne poprzez sieć prądu przemiennego, natomiast my tutaj budujemy ten podmorski kabel prądu stałego. To jak w takim razie ta synchronizacja będzie wyglądać?
Jak ta synchronizacja ma nastąpić, oczywiście. Pierwszym krokiem będzie oczywiście załączenie tego kabla po to, by zapewnić zdolności wymiany pomiędzy krajami bałtyckimi a Europą kontynentalną, naszym systemem. Drugim krokiem będzie wypięcie wstawki prądu stałego z połączenia Eukalitius. Tym samym tamte dwa tory,
czyli tego lądowego, który już
lądowego,
dzisiaj
który dzisiaj funkcjonuje, ale w tym dzisiejszym lądowym połączeniu funkcjonuje wstawka prądu stałego. Gdy ją wypniemy, uzyskamy bezpośrednie, powiedzmy, metaliczne połączenie pomiędzy dwoma systemami, natomiast połączenie stałoprądowe HarmonyLink zapewni nam zdolności wymiany, czyli handlowe zdolności wymiany. Oddamy niejako przepustowość, nawet nieco zwiększoną, dzisiejszego połączenia użytkownikom systemu po jednej i po drugiej stronie, także handel dalej się będzie mógł odbywać, nawet na zwiększonych jak gdyby parametrach. Ale co jeszcze ciekawe, to połączenie będzie miało też taką funkcję podtrzymującą systemy po jednej i po drugiej stronie, bo ono będzie jak gdyby symetryczne. W przypadku zaburzeń z częstotliwością w jednym czy w drugim systemie, to połączenie również będzie wspierało odbudowę do właściwego poziomu częstotliwości w danym systemie, w którym nastąpiło jakieś, powiedzmy, zakłócenie. Także to nie jest tylko i wyłącznie handlowa cecha jak gdyby tego połączenia, ale również ta techniczna związana z bezpieczeństwem pracy przede wszystkim krajów bałtyckich.
Mówił pan o tym, że na północy mamy tak wiele inwestycji, też wiele uzgodnień trzeba będzie zrobić z mieszkańcami. No, trzeba będzie też oczywiście pozyskać zgody na przeprowadzenie tych nowych sieci elektroenergetycznych nad nieruchomościami no, należącymi pewnie do tysięcy różnych właścicieli. Jak rozumiem, też Państwa plany, aby zmienić model inwestycji w sieci przesyłowe, ma pomóc no, w realizacji tego przedsięwzięcia.
Zgadza się. W 2016 roku, w 2017 pracowaliśmy nad przemodelowaniem jak gdyby, procesu inwestycyjnego. To, co nam się udało zrealizować, to może tak nie będę w szczegółach, jak gdyby w szczegóły wchodził, natomiast zwrócę uwagę na takie, powiedzmy, trzy kluczowe sprawy. Dwie, możemy powiedzieć, dwie z tych spraw są już właściwie wdrożone. Mówimy tutaj o przejęciu dużej części obowiązków, które pierwotnie zlecane były do generalnego wykonawcy. Dzisiaj je wykonujemy własnymi siłami, czyli to jest cały development tak zwany, czyli przygotowanie inwestycji do pozwolenia na budowę, włącznie z pozwoleniem na budowę. Z tego tytułu wzięliśmy na siebie szereg ryzyk związanych właśnie z pozyskaniem tytułów prawnych, z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, z przygotowaniem stosownych projektów, dokumentów służących do tego, by pozyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje lokalizacyjne, decyzje wodnoprawne. Dzisiaj posiadamy w swoich zasobach personel, który jest w stanie nam przygotować takie dokumenty i pozyskać takie decyzje administracyjne. Tym samym ten proces inwestycyjny jest bardziej przewidywalny dla otoczenia, bardziej przewidywalny dla rynku wykonawczego, ponieważ dużym ryzykiem obarczony był ten proces. No i należało się spodziewać, że każde ryzyko jest wyceniane, oczywiście w naszych ofertach też. Także zakładamy, że przyniesie nam to pewne oszczędności, już nam przynosi pewne oszczędności. Drugim takim elementem, który wdrożyliśmy w tym nowym modelu realizacji inwestycji, to są dostawy inwestorskie. Zdecydowaliśmy się na to, by kluczową aparaturę, kluczowe komponenty budowy naszych sieci pozyskiwać w bezpośrednich relacjach. Pierwotnie było to zlecane do generalnego wykonawcy. Dzięki temu, że wchodzimy w takie bezpośrednie relacje z producentami, z fabrykami, które produkują przewody, aparaty elektryczne, łączniki, przekładniki prądowe, napięciowe, szereg aparatury od tej największej po taką detaliczną, już na obiektową aparaturę zabezpieczeniową czy systemu sterowania i nadzoru. W większości już mamy porozstrzygane przetargi, także już na kolejne inwestycje będziemy dostarczali dostawy inwestorskie realizowane przez zamawiającego. Dzięki temu też spodziewamy się sporych oszczędności przez to, że zamawiamy korzystając z efektu skali. Drugim takim elementem jest to, że nawiązujemy bezpośrednią relację kontraktową, tym samym jesteśmy w stanie ułożyć warunki tego kontraktu z producentem tak, jak na to rynek pozwala, tak? Czyli odpowiednio zabezpieczyć gwarancje rękojmie, odpowiednio zabezpieczyć warunki o odpowiedzialności. Trzecim takim elementem, nad którym pracujemy jeszcze nie jest wdrożony, ale powiedzmy prace są bardzo zaawansowane, powiedzmy takie koncepcyjne, to jest wdrożenie, zbudowanie kompetencji wykonawczych, własnych kompetencji wykonawczych. Uważamy, że przez to, że pracujemy na żywym organizmie, bardzo często takimi największymi wyzwaniami są momenty, kiedy wprowadzamy wykonawcę na pracujący obiekt, oddajemy mu niejako część infrastruktury do tego, żeby on ją przebudował, no i wychodzą problemy z zmontowaniem tego wszystkiego, tak by to zafunkcjonowało z powrotem. I tu widzimy jako największe wyzwanie właśnie zbudowanie takich kompetencji wykonawczych, takiej grupy wykonawczej, która byłaby w stanie przeprowadzić rozruchy i dokonać montaży obwodów wtórnych na naszych obiektach stacyjnych. To jest takim, powiedzmy, najbardziej specyficznym i najbardziej trudnym jak gdyby obszarem wykonawstwa w tej naszej dziedzinie sieciowej. To jest rzecz, nad którą pracujemy. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku wyjdziemy na zewnątrz z pewnymi propozycjami. Chcemy mieć kilkadziesiąt osób, które będą w stanie dosłownie w przeciągu kilku tygodni przejąć obiekt i dokończyć go w takim stanie właśnie, by można było przywrócić go do systemu, do pracującego systemu. Ważnym elementem jeszcze tego modelu, może to jeszcze wspomnę, to jest to, że mocno sprofesjonalizowaliśmy ten proces inwestycyjny. Przez to, że stworzyliśmy te zasoby wyspecjalizowane w tych wszystkich dziedzinach środowiskowej, planistycznej, pozyskania tytułów prawnych, mamy biuro projektowe, własne biuro projektowe, które jest w stanie właściwie przygotować cały projekt budowlany, cały projekt wykonawczy, mamy wszystkich branżystów. Tym samym mamy zdolność do tego, żeby to wykonywać, ale mamy też zdolność do tego, żeby zaopiniować dokumenty przedkładane przez firmy wykonawcze. Także mamy partnerów po drugiej stronie. My jesteśmy też partnerem dla administracji, która te dokumenty później zczytuje od nas. Także uważam, że to jest jak gdyby przejście na taki wyższy, powiedzmy, poziom rozwoju profesjonalizmu jak gdyby w tym zakresie. No i zasadniczo do tego się sprowadza jak gdyby ta zmiana cała. Takich trzech kluczowych rzeczy. Przejęcie dużej części, powiedzmy, zakresu przygotowania projektu inwestycyjnego, dostawy inwestorskie i własne brygady wykonawcze.
Duża część z tych inwestycji, o których cały czas rozmawiamy, wynika nie tylko z konieczności rozbudowy polskiego systemu w związku z innym sposobem produkcji energii elektrycznej w przyszłości, ale też z przepisów unijnych. Mamy unijną dyrektywę de facto nakazującą wszystkim krajom wspólnoty udostępnianie przynajmniej 70% technicznej przepustowości połączeń transgranicznych do handlu. Czyli jeżeli na którymś rynku jest taniej, na sąsiednim drożej, to przynajmniej 70% tych zdolności linii transgranicznych do przesyłania energii elektrycznej powinno być udostępnione firmom, które po prostu handlują energią elektryczną, właściwie giełdą tak naprawdę w praktyce, do tego, aby ta energia mogła handlowo przepływać. Wiemy, że Polska wystąpiła i uzyskała zgodę na taki mechanizm przejściowy, aby do tego punktu dochodzić stopniowo do 2025 roku. Więc jak zamierzamy dojść do tego punktu, gdzie dzisiaj jesteśmy, ile dzisiaj możemy importować, eksportować i jak to ma się zmienić w przeciągu tych, no już czterech najbliższych lat?
Mamy taki obowiązek jako kraj członkowski. Operacyjnie ten obowiązek realizują polskie sieci elektroenergetyczne, operator systemu przesyłowego. Faktycznie mieliśmy sytuację taką w momencie, kiedy wchodziła ta dyrektywa i to zobowiązanie, że nie byliśmy w stanie tych 70% udostępniać. Mieliśmy tam zasadniczo, powiedzmy, dwie ścieżki. Mogliśmy te 70% udostępniać i płacić za redispatching jako operator niezrealizowanego właśnie tam, powiedzmy, przepływu handlowego.
Czyli udostępnialibyśmy teoretycznie te sieci przesyłowe do handlu, ale w praktyce wyglądałoby to tak, że i tak my musielibyśmy podnosić pracę elektrowni w Polsce, na przykład płacić za to poza rynkiem, no aby ktoś mógł skorzystać na tej wymianie czysto handlowej.
Na przykład korzystalibyśmy z własnych źródeł, bądź musielibyśmy płacić za źródła ulokowane u innych operatorów, na przykład krajów sąsiednich. Przyjęliśmy ścieżkę dochodzenia do tych 70% do 2025 roku. Zaczynaliśmy bodajże chyba tam z 20% tej nominalnych, sumy nominalnej obciążalności wszystkich połączeń transgranicznych. Co ciekawe, ta regulacja nie nakłada na nas obowiązku budowy nowych połączeń, aczkolwiek o tym jednym już żeśmy dzisiaj wspomnieli, które budujemy go z innych powodów, oczywiście z krajami bałtyckimi, z Litwą. Natomiast te połączenia, one mają swoje pewne nominalne przepustowości, natomiast mamy jeszcze niedowymiarowaną, niedostatecznie rozwiniętą sieć wewnętrzną. Takie zagadnienie dotyczy wielu operatorów, to my nie jesteśmy tutaj, powiedzmy, jakimś wyjątkiem jak gdyby w Europie.
Czyli jednym słowem, moglibyśmy tymi liniami, na przykład Polska, Niemcy, przysyłać, no powiedzmy 4 gigawaty, ale później już te rozpływy energii wewnątrz kraju sprawiałyby, że sieci wewnętrzne by nam się przeciążały.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I stąd podjęliśmy się planu usuwania tak zwanych wąskich gardeł, nazwijmy to. Wprowadziliśmy to do planu rozwoju. Przygotowaliśmy powiedzmy projekty inwestycyjne adresujące jak gdyby te potrzeby. Bardzo często są to linie gdzieś w głębi, całkowicie w środku systemu elektroenergetycznego, ale one są właśnie takim wąskim gardłem, należy je odetkać. Główne projekty, które adresują jak gdyby tą potrzebę i to wymaganie, to są projekty, które mamy już na bardzo mocnym zaawansowaniu, na późnym etapie już realizacji, właściwie część z nich, to już właściwie załączyliśmy, na przykład w zeszłym roku załączyliśmy linię Mikułowa-Czarna, w tym roku załączyliśmy już Czarna-Pasi-Kurowice, jesteśmy w trakcie realizacji ciągu liniowego pomiędzy Szczecinem a Poznaniem, to jest taka linia Krajnik-Baczyna-Plewiska, zamierzamy ją skończyć do 2022 roku. Pracujemy też, by w pełni udrożnić połączenia asynchroniczne, czyli połączenie ze Szwecją, połączenie z Litwą, to istniejące dzisiejsze, stąd też budowa nowych linii właśnie Ostrołęka-Stanisławów, stąd też budowa linii, które w zeszłym roku pozałączaliśmy, w tym roku będziemy kończyli te ciągi pomiędzy Słupskiem a Plewiskami, pomiędzy Gdańskiem a Pątnowem. Te linie udrożnią nam te wszystkie kluczowe połączenia. Mamy kilka jeszcze, powiedzmy, takich drobnych modernizacji istniejącej infrastruktury. To jest wszystko rozpisane w harmonogramie, to jest wszystko rozpisane w czasie. Uważam, że damy radę i odpowiednio, z odpowiednim wyprzedzeniem te linie zostaną przygotowane i oddamy użytkownikom systemu infrastrukturę, tak by mogli z niej korzystać w dowolny sposób.
A możemy się pokusić o wyliczenie, ile dzisiaj, no przeciętnie jesteśmy w stanie importować mocy de facto, a ile będziemy mogli w 2030 roku?
Aktualnie wyłączając takie powiedzmy piki, bo czasami nam się zdarzają jak gdyby takie sytuacje powiedzmy wyjątkowe, nazwijmy je, spokojnie jesteśmy w stanie importować do poziomu 2,5 gigawata. Bardzo często się tak zdarza, że taki poziom importu jest realizowany do naszego systemu. Zdarza się też, że na takim poziomie eksportujemy. Były teraz w ostatnim czasie takie, powiedzmy, sytuacje, gdzie byliśmy w stanie to realizować. Po zrealizowaniu tych inwestycji, o których mówiliśmy przed chwilą, myślę, że taki poziom od 5 do 7 gigawatów będzie do osiągnięcia w przyszłości.
To w perspektywie tej najbliższej dekady powinno poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski, kiedy my będziemy mieli niedobory, będziemy mogli więcej tej energii importować od sąsiadów, no i znowu też my będziemy mogli ratować naszych sąsiadów, kiedy na przykład na zachodzie będzie mało słońca, mało wiatru. Tak więc ten nasz system elektroenergetyczny, jak widać, zmienia się na naszych oczach i rośnie też bezpieczeństwo zasilania całych części naszego kraju dzięki tym wszystkim liniom, które PSE realizuje. Dziękuję serdecznie panie prezesie za rozmowę. Państwu słuchaczom przypominam, że mogą państwo na platformach streamingowych odsłuchać pozostałe części podcastu Pod Najwyższym Napięciem, do czego serdecznie zapraszam i do usłyszenia podczas kolejnej rozmowy.
Dziękuję, do widzenia.
Pod najwyższym napięciem.